świadomość, a ja tylko tak zakładam, po XVI wieku, jakby powiedzieć, poziom życia bardzo się obniżył. Myślę, że aż do roku, no powiedzmy do wieku XIX, do drugiej połowy może. Myśli pan, że to miało
wpływ? Miało bardzo istotny związek, tym bardziej, że rok 1846 to kolejny rok, w którym plony były nieudane, w którym były różnego rodzaju klęski żywiołowe, głównie powodzie, co spowodowało obniżenie poziomu życia, spowodowało głód, spowodowało choroby. Także wstępem do rabacji była dramatycznie trudna sytuacja tej ludności, która gnębiona klęskami żywiołowymi, dodatkowo jednak wyzyskiwana w systemie feudalnym jeszcze wtedy, który panował. Pamiętajmy, to są czasy, w których jeszcze obowiązywała pańszczyzna, który dwór miał prawo do tych różnych świadczeń od chłopów pochodzących i oni to odbierali bardzo, bardzo źle, jako ucisk, jako prześladowanie, tym bardziej, że właściciel dworu mógł naprawdę różnego rodzaju represje wobec tych chłopów stosować.
No właśnie, do tych represji mógł go na przykład pobić, czy mógł go tylko uwięzić?
Właściwie w większości wypadków, jeśli miało to jakieś tam uzasadnienie, to człowiek wyższego stanu, który miał pod sobą chłopa pańszczyźnianego, mógł z nim praktycznie zrobić, co chciał i był w większości wypadków bezkarnych. Mógł go i pobić, nawet były przypadki, że po prostu zabijano jakichś tam zbuntowanych chłopów dla przykładu. I to trwało od wieków, ale ta świadomość jednak stopniowo narastała, zwłaszcza, że z centrali austro-węgierskiej, z Wiednia, nadchodziły sygnały, że dobry cesarz chce uwolnić chłopów od pańszczyzny, a zaporą do tego jest właśnie ta polska szlachta. Ci Polacy w dworach, którzy nie chcą, by dobry cesarz uwolnił chłopów od pańszczyzny. To były dosyć dotkliwe jednak obowiązki i każdy chłop jednak na to oczekiwał. Tym niemniej trzeba mieć też świadomość, że większość tych dworów była zajmowanych nie przed jakąś magnaterię bardzo bogatą, tylko to byli dzierżawcy przede wszystkim, którzy jeszcze po drodze musieli zarobić nie tylko na właściciela tej ziemi, ale i na swoją rodzinę, dlatego często byli odbierani przez ludność miejscową jako tacy wyzyskiwacze bezwzględni, a niekiedy sami byli w takiej sytuacji, że musieli to robić, ponieważ właściciel tych terenów, który tam mieszkał w Krakowie, we Lwowie, domagał się tego, udzielając im tych dzierżaw. Paradoks na tym polegał, że dosięgła ręka zemsty właśnie głównie tych dzierżawców, którzy nie byli głównym powodem tej eksploatacji tych chłopów. Ale oni byli pod ręką, oni byli w dworach. A poza tym jednak tutaj ta inspiracja antypowstańcza austriacka odegrała bardzo dużą rolę, która tak stopniowo z latami wychodziła i jednak można zrozumieć, skąd się to wzięło, zwłaszcza, że liderów tych chłopskich, na przykład taki starosta w Tarnowie czy w innych miejscowościach takich, w których były siedziby władz lokalnych, spraszał, informował, gdyby do tego doszło, to pamiętajcie, że ta szlachta w pierwszej kolejności jakby powstanie wznieciła, to będzie wyrzynać tych biednych was, tych chłopów, którzy jesteście przy cesarzu i tak dalej. Może to było prymitywne, ale ludzie wtedy nie byli zbyt głęboko wykształceni, upadek oświaty nastąpił.
Tak, nastąpił upadek oświaty. Do tego bieda. I polityka. To polityka sprawiła, że chłopi z szlachty w Galicji rżnęli. W następnym odcinku mojej rozmowy z panem Leszkiem Midurą będzie o kolejnej przyczynie powstania Jakuba Szeli. Całość jest w zakładce Różaniec Marysi na stronie radiomaria.com.pl. Cykl opowiadania, jak nie należy robić powstania.